I tak razem z zespołem Queen przenieśmy się z Białorusi do Stanów Zjednoczonych i do Chin jednocześnie, bo mamy podpisane pierwsze porozumienie między tymi dwoma państwami. Powoli wojna handlowa się cywilizuje. W studio Jerzy Bielewicz, finansista, Gazeta Bankowa. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Niektórzy mówią już dobry wieczór. No dobrze, to co? To jest odprężenie, koniec konfrontacji chińsko-amerykańskiej albo odwrotnie i teraz już spokój, czy co? Co to? W ogóle co podpisano? Od tego zacznijmy. Co dzisiaj podpisano, panie redaktorze?
To nie dzisiaj, to wczoraj.
No wczoraj, no dobrze.
Podpisano historyczny dokument, który będzie miał olbrzymie perturbacje dla światowej gospodarki i ekonomii. Dlatego, że dogadują się dwie największe gospodarki na świecie, których łączne GDP to jest około 40% światowego GDP.
Czyli produktu krajowego brutto.
Tak.
Mówiąc po polsku, panie redaktorze.
Więc te dwa kraje mają siłę, żeby niejako przymusić innych graczy światowych, jak na przykład Niemcy czy Francja, do tego, by się dostosowały do reguł gry, które oni właśnie proponują.
A jakie są te reguły? Co proponuje nam Pekin i Waszyngton?
Ja przeczytałem to porozumienie. To porozumienie to jest prawie 94 strony. Wczoraj w nocy pilnie czytałem. Zresztą napisałem artykuł do Gazety Bankowej, który się ukaże pod koniec miesiąca. Zapraszam czytelników. Bardzo ciekawe spostrzeżenia tam według mnie. W każdym razie...
Na czytelnicy ocenią spokojnie.
W każdym razie, na czym polega to porozumienie? To porozumienie jest ważne z kilku względów. Nie tylko zawartość porozumienia, która jest bardzo znacząca, tutaj taki szczegół, że na przykład Chiny zobowiązały się do zakupu dodatkowo 200 miliardów produktów, usług, dóbr ze Stanów Zjednoczonych w ciągu 2 lat. To jest bardzo dużo. Bardzo dużo do tego stopnia, że trudno powiedzieć.
A na ile tą nierównowagę zniweluje w handlu między Stanami a Chinami? Co to jest 200 miliardów? To jest dużo, no to jest mało?
To jest olbrzymia suma, deficyt.
No dla mnie tak, dla pana to na pewno również sporo, ale czy dla dwóch największych gospodarek globalnych to jest suma, która jakoś wpływa na bilans handlowy?
No to są dwa największe partnerzy na świecie, jeśli chodzi o wymianę handlową. No i ich roczna wymiana handlowa sięga nawet do 500 miliona dolarów amerykańskich. Więc tak można powiedzieć, że te 200 miliardów to tak jest połowa tego deficytu, który jest, znaczy deficytu, który jest kreowany.
Przez wymianę obydwu krajów, to mamy jedną, czyli Chiny powiedziały, że będą kupować. Nieważne co, ale będą kupować.
A co więcej, obserwatorzy spodziewali się, że zostaną zniesione taryfy celne. Natomiast Amerykanie nie znieśli taryf celnych. Znieśli drobny ułameczek tych taryf celnych. Natomiast te największe 25% pozostały. Ba, prezydent Trump mówi, że one być może zostaną zniesione, ale jeśli nastąpi druga faza porozumienia.
Ale tego, co pan redaktor mówi, to porozumienie bardziej wygląda, przynajmniej na takim wstępnej ocenie, jak zwycięstwo Stanów Zjednoczonych.
To jest jednoznaczne. To jest jednoznaczne dlatego, że taryf celnych nie zniesiono, natomiast są olbrzymie ustępstwa Chińskiej Republiki Ludowej w stosunku do Stanów, na rzecz Stanów Zjednoczonych. To są ciągłe ustępstwa. Ten dokument jest taki fotografia na dzisiaj. Natomiast w ciągu ostatnich miesięcy zaszły olbrzymie zmiany w chińskim prawie, których celem jest ochrona na przykład własności intelektualnej, ochrona własności korporacyjnej. W tym dokumencie to też zostało zapisane. Coś, czego obserwatorzy nie oczekiwali. Myśleli, że to będzie przesunięte do drugiej fazy porozumienia. Tu jest już tutaj. Ale co jest najważniejsze? To struktura tego dokumentu. bo rozpoczyna od dnia dzisiejszego i zakłada pewne kroki, które Chiny, przede wszystkim Chiny, muszą wprowadzić, a także określa cele oraz tworzy mechanizm, który ma sprawdzać progres, kontrolować progres. Więc każdy taki dział, a działów jest bardzo dużo, to jest począwszy od high-techu, sektora farmaceutycznego, platform internetowych, instytucji finansowych. Naprawdę każdy w wielu, wielu ministerstwach natychmiast szefowie powinni zadać taką obowiązkową pracę domową, żeby urzędnicy, na przykład w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, gospodarki, przestudiowali ten dokument.
A z drugiej strony, co dostały Chiny? Chiny w ogóle coś dostały w tym porozumieniu, czy to był po prostu dyktat USA, które Chiny skwapliwie musiały podpisać?
Wydaje się, że Chiny nie mają innej drogi, jak przyjąć to, co proponują Stany, ba, im się to opłaca. Proszę teraz zapytać, dlaczego im się opłaca?
Dlaczego im się opłaca?
Dlatego, że Chiny przez te ostatnie dziesięciolecia stały się też jednym z czołowych krajów, który posiada technologię. Dobrym tego przykładem jest Huawei i sieć 5G. Więc ta ochrona na przykład własności intelektualnej dla Chińczyków to jest w tej chwili równie ważne zagadnienie, biorąc pod uwagę ich ekspansję, jak dla Amerykanów. Więc oni się w tej chwili pilnie uczą od Amerykanów, ba, wpuszczają instytucje finansowe do Chin, amerykańskie jak Goldman Sachs, JP Morgan, które już ogłosiły, że otwierają tam spółki, córki w 100%, które będą w 100% własnością właśnie tych wiodących amerykańskich banków. Bo też na przykład zaszły zmiany w tych wymogach własnościowych, jeśli chodzi o własność korporacyjną. Już nie musi, idąc ze swoim biznesem do Chin, nie musi pan mieć lokalnego partnera. To też jest osiągnięcie właśnie w drodze do tego dealu.
Chiny otwierają furtkę czy bramę dla Amerykanów przez to porozumienie.
Nie tylko dla Amerykanów. Chiny po prostu otwierają swój rynek na świat. To jest, tak jak zresztą powiedział prezydent Trump, 1,5 miliarda ludzi, konsumentów przyszłych, no, którzy chcą dostatniego życia i taki główny cel tych porozumień to jest ochrona własności amerykańskiej, ale też polskiej, niemieckiej, francuskiej na rynku, stworzenie tam warunków konkurencji. Teraz co jest, to już mniej więcej wiem.
Jerzy Bielewicz, finansista, Gazeta Bankowa w studiu Popołudnia Wnety. Co jest, to już wiem, ale jeszcze interesuje mnie, pan powiedział, że to jest taki dokument, który kształtuje globalny porządek handlowy, że teraz to inni partnerzy, Rosja, Niemcy, Francja, w ogóle Unia Europejska, będą musiały się dostosować do tego, co nakreślili prezydenci czy przywódcy Stanów Zjednoczonych i Chin. Do tej pory globalny handel był oparty na warunki Światowej Organizacji Handlu.
To jest w tej chwili sparaliżowana, dlatego że takie główne ciało decyzyjne, które rozstrzyga spory, brakuje tam reprezentantów ze Stanów Zjednoczonych, w związku z tym ono nie może działać.
Tak, to się kształtowało, że były mniej więcej wspólne warunki dla tych wszystkich, którzy zostali do WTO wpuszczeni. Teraz to się zmienia.
Nie. Otóż właśnie nie. Absolutnie nie.
To jak to wyglądało?
Proszę zwrócić uwagę, kto z kim się dogaduje. Dogaduje się państwo o ustroju komunistycznym, gdzie większość własności jest w rękach państwa, z państwem wolnorynkowym, takie jak Stany Zjednoczone. Czyli jak to się stało, że te dwa systemy się zbiegły, jeśli chodzi o rozwój? No, oczywistym jest, że model chiński, my znamy komunizm, wiem, że on nie jest wydajny, ale ponieważ ze względu na wielkość tego rynku, on jest takim łakomym kąskiem, tak jak my byliśmy na przykład po 89 roku, tak Chiny były, z tym, że Chiny były sprytne. Ta osławiona transfer technologii. My za znak towarowy, nie wiem, Unicredit, czy za technologie amerykańskie, włoskie, francuskie, niemieckie, musieliśmy płacić. Olbrzymie transfery pieniędzy. Pamięta pan nasze rozmowy o drenowaniu naszej gospodarki. Natomiast Chińczycy wprowadzili do swojego prawa zapisy, które mówią, że jeśli chcesz robić biznes w Chinach, to musisz być właścicielem technologii. Do czego to wiodło? Że już nie było tych transferów z Chin za tą technologię, którą przychodziła do Chin z Zachodu.
Jeszcze bym wrócił do tej architektury, bo to jest ciekawe, bo wydaje się, że to porozumienie stworzy zupełnie nową architekturę globalnego handlu. Że już handel w oparciu na tych warunkach WTO przestaje być tak bardzo istotny, bo nagle państwa same się dogadują WTO, i same tworzą własne warunki handlu.
WTO podporządkuje się woli tych dwóch graczy. Tak jak powiedziałem, odpowiadają za połowę produktu krajowego, brutto globalnego, światowego, więc oni są w stanie narzucić nowe standardy, bo to jest właśnie to, co oni robią. Będą narzucać nowe standardy innym graczom, światowym graczom. A na gospodarce buduje się też porządek polityczny, więc a propos, tak jak sugeruje Bloomberg, w tym porozumieniu, w pierwszej fazie porozumienia jest też tajny protokół. Oczywiście nie dowiemy się, co jest w tym tajnym protokole, ale no, taki zdrowy rozsądek osoby, która obserwuje gospodarkę i politykę, podpowiada mi, że rodzi się taki nowy, dwubiegunowy porządek świata. Ja o tym mówiłem już od kilku lat właściwie, ale na przykład w tej chwili ukazał się raport amerykańskiej grupy Euroasia Group, który praktycznie z nieco innej perspektywy, raczej takiej lewicowej, biorąc pod uwagę otoczenie amerykańskie, praktycznie punkt po punkcie przedstawia właśnie taki pogląd o nowym porządku.
Tylko, że tam w tym raporcie rzecz idzie, dobrze pamiętam, o świat dwubiegunowy, nie wielobiegunowy, tylko są dwa bieguny. Trochę powrót, bardzo trochę, ale do sytuacji Związek Radziecki, Stany Zjednoczone. Dwóch wielkich globalnych aktorów i każdy musi się opowiedzieć w obozie, którego aktora jest, no chyba, że będzie neutralny, bo z jakichś powodów będzie to pasowało jednej i drugiej stronie.
No zmiana jest olbrzymia, zwłaszcza z perspektywy interesów Polski, dlatego, że to już nie jest ten Związek Radziecki, ani Rosja Putina, tylko Chiny.
Jesteśmy po innej stronie barykady tym razem.
I jesteśmy po innej stronie barykady. Ponieważ mamy takie, a nie inne położenie gospodarcze, jesteśmy kluczowym obszarem w tej rozgrywce. Naprawdę możemy odcinać od tej nowej sytuacji.
A Unia Europejska, która chyba cały czas jeszcze de facto jakby wszystkie kraje sumować, za chwilę bez Wielkiej Brytanii, to już może będzie mniej, ale jeszcze Wielka Brytania cały czas jest częścią Unii Europejskiej, to jest chyba największą globalną gospodarką.
No skoczyłaby między jednak,
jest Chiny, dużym graczem globalnie licząc i co, im się nie liczy, nie ma swojego głosu, nie jest tak, że żeby ten ład wszystko tutaj poskładać, to trzeba też mieć jednak głos Europy jakoś tam uwzględniony?
No to jest duże pytanie, czy Unia Europejska może być równorzędnym graczem na tej scenie, nowej scenie politycznej, kształtującej się. No na przykład Niemcy i Rosja są za właśnie tym, co pan określił jako multilateralny, czyli wielostronny porządek świata, czyli strefy wpływów, mniejsze strefy wpływu, regiony, taki koncert mocarstw, później był ten dwubiegunowy, jak pan słusznie zauważył, ale to też nie była taka czysta forma, były kraje niezaangażowane na przykład. Więc to, o czym ja mówię, to jest jak czytać świat, jak czytać to, co się dzieje na świecie. I w tej chwili jest taki trend, że Rosja staje się coraz, że tak powiem, bardziej pośrednim graczem na świecie i traci wpływy. Ma konflikt interesów, bardzo, bardzo taki podstawowy konflikt interesów z Chinami. w Azji Środkowej, czyli te wszystkie republiki postsowieckie. Kazachstan, największa. Tam Chiny się wkupują po prostu. Ma konflikt w Europie Wschodniej. Tutaj Białoruś i Ukraina. Praktycznie Chiny zrefinansowały dług białoruski. A z kolei Stany Zjednoczone właśnie otworzyły ambasadę w Białorusi. Ukraina, no to jest temat, który często poruszamy. Tam Rosja anektowała Krym i wywołała konflikt we wschodniej Ukrainie. Więc rola Rosji maleje, rola Chin rośnie. Chiny mają sprzeczne Rosja ma sprzeczne interesy z Chinami, w związku z tym może być takim junior partnerem Chin, albo też
Stanów, jeżeli się jakaś rola odwrócenia, tak jak to kiedyś było z Chinami, za Nixona wydarzy w studiu, jeżeli byle być finansista, kredyta bankowa, panie redaktorze, a kwestia dla Polski, na przykład G5, czy to jest tak, że w myśl tego porozumienia my już możemy sobie z Huawei'em zrobić tą sieć G5, czy to, no, to by nie był, jest tak daleko idące porozumienie?
To by był kolosalny błąd. Z naszej strony, dlatego że no, jesteśmy przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi w sojuszu militarnym. W związku z tym musimy mieć kompatybilną łączność, kompatybilne standardy, tak żeby ta informacja była bezpieczna też, czyli muszą być zachowane wymogi cyberbezpieczeństwa, więc to nam nie wolno tutaj wpuścić do projektu 5G Chińskiej Republiki Ludowej.
No, ale w tym sensie,
zresztą,
że
nasze doświadczenia są takie, że jakby pan się chwilę zastanowił, porozmawiał z tatą, z mamą, jak to w komunie bywa, to, no to może być straszna broń przeciw obywatelom, taka inwigilacja poprzez sieć 5G.
To 5G z tą sieć załóżmy sobie na chwilę obok, ale czy towary będą mogły jechać do Chin, czy budowa nowego jedwabnego szlaku może ruszyć? Czy to porozumienie otwiera nam drogę do znowu ożywionych kontaktów
na
z Chinami?
Chwilę, co się dzieje we Francji i w Niemczech. Francja i Niemcy, to wczoraj było podpisane, a dzisiaj już są pewne odgłosy. Oczywiście by chciały być częścią tego porozumienia, chciały być stroną porozumienia. Mówią, że negocjujmy z Chinami razem, wtedy więcej osiągniemy. My, Polska też powinniśmy, Polacy też powinniśmy chcieć wpływać na to porozumienie. Mamy olbrzymie strefy wspólnych interesów i z Chinami, i z Amerykanami. Chiny, USA i Chiny mogą rozwiązać bardzo wiele naszych problemów. Chociażby w sektorze energetyki, w sektorze transportu. Przykładów można mnożyć bardzo dużo. Oczywiście ten jedwabny szlak będzie przebiegał przez terytorium Polski. No i budowa takiej infrastruktury. Jedwabny szlak to nie są tylko Chiny, ale to jest Japonia, są Indie, to też inne kraje, więc otwarcie na Azję jest nam potrzebne, dlatego że takie jest nasze położenie geograficzne. Szlaki komunikacyjne przez Ukrainę, przez Białoruś, to powinniśmy inwestować.
Tylko, że ja pamiętam czas jeszcze w roku 16, kiedy tutaj w Warszawie był towarzyszący, przewodniczący, też towarzysz Xi Jinping, czyli przywódca obecny Chin, się spotykał z prezydentem Andrzejem Dudą. Były to bardzo ożywione relacje, był żywy format 16+1. Polska chciała być liderem tego formatu, no a potem z racji politycznych relacji i kryzysu na linii Stany Zjednoczone-Chiny to wszystko zamarło. Teraz to może odżyć, czy nie może odżyć?
To jest w tej chwili, nie powinna tego momentu przespać nasza dyplomacja, premier, ministerstwa. Tak jak mówię, ten struktura tego dokumentu jest taka, że wyznacza pewien kierunek, wyznacza procedury, jak dojść do tego. A tym celem jest taki właśnie gospodarczy, nowy porządek świata z narzuconymi przez te dwa mocarstwa standardami. My możemy mieć na to wpływ. Chociażby militaryzacja Morza Bałtyckiego, czy projekt Nord Stream. Chiny jeszcze kilka miesięcy temu opowiedziały się, że ten projekt powinien powstać. bardzo, bardzo, gdyby nasza dyplomacja o to dobrze zadbała, to nie tylko USA mogłoby wesprzeć nas o bezpieczeństwo na Morzu Bałtyckim, ale też Chiny. Proszę sobie wyobrazić, że Gaz-System, nasza polska firma, porozumiała się z Gazpromem, a także podpisano porozumienie o przesyle gazu przez Ukrainę. Dużych ilości. Kiedy to nastąpiło? To nastąpiło w dniu i dzień po podpisaniu przez Kongres budżetu, w którym określono też sankcje gospodarcze przeciw Nord Stream. Więc jeśli wyznaczymy sobie jakieś cele, to możemy je osiągnąć w tym nowym, układającym się systemie, tylko musimy wiedzieć, co chcemy i jak to osiągnąć.
Powiedział Jerzy Bielewicz, finansista, gazeta bankowa. Tworzy się nowy porządek, na razie gospodarczy, nowy porządek świata. Wczoraj preludium poprzez podpisanie umowy na linii Stany Zjednoczone, Ludowa Republika Chin. Tak się tworzy nowy ład. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.